drodzy księża biskupi, czcigodni bracia w kapłaństwie, kochani wszyscy zgromadzeni tutaj, w tej czcigodnej bazylice katedralnej, która jak klamrami wspina te dwa ważne wydarzenia z naszej historii, jedną i drugą bitwę, o której mówią, że należą do najważniejszych w Europie. Tę pod Grunwaldem i tę, która zmusiła Polaków dwa lata, nawet niecałe, po odzyskaniu niepodległości, jakim dzisiaj się cieszymy, już zmusiła ich do obrony tej niepodległości, a która przecież jest wotum za Grunwald i w czasie bitwy warszawskiej w 1920 roku poniosła takie bolesne, dotkliwe straty. Bądźcie pozdrowieni. Wy, drodzy wierni i przedstawiciele władz parlamentarnych, z państwem posłami, panem senatorem, przedstawiciele władz wojewódzkich, władz naszego miasta. Myślę, że spełnił się ten sen, o którym mówił nam dzisiaj prezydent miasta, o zasadniczym pojednaniu dla spraw najważniejszych. Umiemy być razem. Umiemy zamanifestować nasze przywiązanie do Rzeczypospolitej. Umiemy udać się we wspólny pochód i zgromadzić w centralnym miejscu miasta i tutaj w tej dostojnej bazylice. Jakże powinno dawać do myślenia to dzisiejsze święto, ta dzisiejsza nasza manifestacja i wszystko, co ją tak wspaniale ubogaca. Obchodząc stulecie odzyskania niepodległości, najpierw wspominamy ludzi, bo żadne wielkie wydarzenie historyczne, decydujące o losach państw czy narodów, przecież nie może się dokonywać bez zaangażowania, bez przejęcia się wartościami, o które chodzi, ze strony ludzi. Ludzi nieprzeciętnych serc i dalekowzrocznych intelektów. Czy zatem dzisiaj w tej bazylice możemy nie przywołać nie wszystkich, ale chociaż tych kilka nazwisk? Nasza świątynia była przecież świadkiem tamtych wielkich dni, tych wielkich wydarzeń i działań. Historycy mówią o sześciu ojcach polskiej niepodległości. Mówimy, że rozbiory spowodowały nieistnienie Polski na mapach przez ponad 120 lat. Ale można też popatrzeć na to jeszcze troszkę inaczej, bo od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości minęło lat 150. To jest bardzo długo. To mogło grozić zapomnieniem, zaniedbaniem, odzwyczajeniem się od polskiej tradycji i historii. Jeżeli tak się nie stało, to pewnie z różnych powodów, ale tych sześciu wielkich ojców naszej niepodległości musimy sobie przypomnieć. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos. Każdy z nich inny i każdy mający inne rozumienie celu, ku któremu dążyli. Ale i to też było nam dzisiaj już przypomniane, umieli się zjednoczyć dla celu najważniejszego, jakim było odzyskanie niepodległości. Czy jest ktoś z nas, kto mógłby ich nie podziwiać i nie czuć w stosunku do nich wdzięczności? Kiedy wchodzimy wczoraj, dzisiaj do tej bazyliki, patrzymy na próbę upiększenia jej grą świateł, kolorami, kwiatami, to musimy myśleć, przecież to chodzi o naszą ojczyznę. To o Polskę chodzi. To jest nasz kraj. Warto oczywiście zdawać sobie sprawę, że ta szóstka sama, zostawiona sama sobie, nie mogłaby osiągnąć celu, który stawiała przed sobą. Za nimi były setki tysięcy tych, dla których Polska była sprawą najświętszą, a wolność najwyższą wartością. Dzisiaj, kiedy staliśmy przed kilku kwadransami na placu, zresztą niesłychanie symbolicznie nazwanym przecież Placem Wolności, patrzyłem z największym wzruszeniem na tych młodych, którzy ślubowali tak wiele Polsce. I myślałem o tym, ilu takich młodych ludzi potrafiło oddać życie, szczęście dla wolności, choćby w Powstaniu Warszawskim. Ilu takich młodych Polaków musiało wylać krew, żebyśmy dzisiaj mogli rocznicę niepodległości świętować, żebyśmy mogli różnić się między sobą. Koniec XIX wieku zupełnie szczególnie i obficie po upadku Powstania Styczniowego zrodził wielkich patriotów także w sutannach. Dzisiaj, kiedy moda przedziwna zapanowała, żeby mówić o Kościele tylko źle, przypomnijmy sobie także niektóre ich imiona. Albert Chmielowski, Rafał Kalinowski, Honorat Koźmiński, Edmund Bojanowski. To wszystko ludzie wyniesieni na ołtarze, którzy albo przygotowywali, albo bezpośrednio uczestniczyli w wydarzeniach związanych z tym, co działo się w Polsce przed 100 laty. świeccy i duchowni, przypomniani między innymi w wystawie zorganizowanej przez IPN, a właśnie na Placu Wolności, wystawionej, eksponowanej. Ta rola Kościoła została przypomniana dlatego, że także Kościół swoim cierpieniem wniósł niedocenione chyba do końca zasługi dla wolności naszej ojczyzny. Złotymi zgłoskami pisali się w odzyskanie wolności błogosławiony arcybiskup Zygmunt Feliński, arcybiskup Mieczysław Leduchowski, święty Józef Sebastian Pelta, święta Urszula Leduchowska, błogosławiony Bronisław Markiewicz, ksiądz Piotr Wawrzynia, matka Marcelina Darowska, święty Albert Chmielowski. Walczyli z analfabetyzmem, sieroctwem, biedą, pijaństwem i rozpustą, pisze w dzisiejszym numerze Idziemy redaktor naczelny tygodnika, który jest również i naszym tygodnikiem diecezjalnym. Uczyli, jak być wolnym w wolnym kraju. Dlatego możemy o nich powiedzieć, to byli prawdziwi nauczyciele wolności. Bo patriotyzm, czyli miłość ojczyzny, zawsze oznacza wymagania. A nauczyciel to jest ten, który pokazuje, jak sobie z tymi wymaganiami radzić, jak do nich podejść. Tak trudno uważać, że tylko dobrym słowem, nie wymaganiami, wychowuje się człowiek. Ale te dwa elementy, one zawsze muszą iść razem. Właśnie miłość, dobrą, zdrową miłość okazujemy, stawiając wychowankowi wymagania. Prawdziwa tragedia dokonuje się wtedy, kiedy tych wymagań nie mamy, kiedy ich nie widzimy, kiedy widzimy siebie przed wymaganiami. Posłuchajmy fragmentu książki, którą bardzo dobrze znamy. Jest, panie kawalerze, zwyczaj w tym kraju, iż gdy kto kona, to mu krewni w ostatniej chwili poduszkę spod głowy wyszarpują, aby się dłużej nie męczył. Ja i książę wojewoda wileński postanowiliśmy właśnie tę przysługę oddać Rzeczypospolitej. Ale że siła drapieżników czyha na spadek i wszystkiego zagarnąć nie zdołamy, przeto chcemy, aby choć część, i to nie lada jaka, dla nas przypadła. Jako krewni mamy do tego prawo. Jeśli zaś nie przymówiłem ci tym porównaniem do głowy, wtedy powiem inaczej. Rzeczpospolita to postawa czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Tatarzy, Elektor i kto żyd na Opolu. A my z księciem wojewodą powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam ostać co w ręku, aby na płaszcz wystarczyło. Dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy. Niechaj Chmielnicki przy Ukrainie się ostaje. Niech Szwedzi z Brandenburczykami o Prusy i wielkopolskie kraje się rozprawiają. Niech Małopolskę bierze Rakoczy. Litwa musi być dla księcia Janusza, a z jego córką dla mnie. Tak to takie właśnie myślenie przyczyniło się do tego, że Polska zniknęła z mapy Europy. Jeśli deklaracje o polskości nie idą w parze z gotowością do pracy dla jej dobra, z miłością i dumą, z jej tradycji, historii, kultury, to będzie ona dla nas rzeczywiście nienormalnością. Jak inaczej polskie matki potrafiły wychować swoje dzieci, jak umiały nauczyć synów i córki miłości do ojczyzny. 18 października w czasie obchodów tu we Wrocławiu, rocznicy mordu na błogosławionym księdzu Jerzym, współorganizator uroczystości, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność 80, złożył mi w prezencie, w upominku, fragment listu nieznanego żołnierza napisanego do matki, pisanego z frontu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, gdzieś na kresach Rzeczypospolitej. Odnotował go w swojej książce Cud Wisły znany pisarz Adam Grzymała-Siedlecki. Posłuchajmy tych dwóch zdań. Najdroższa matko, pisze syn, najdroższa matko, piszę i nie wiem, czy nie piszę raz ostatni. Ostatni, bo jestem w atakach dzień i noc. Bóg Przenajświętszy wie tylko, czy żywy powrócę. Ale to nic. Nie jeden ja taki syn i nie jedna ty taka biedna matka. A Polska tylko jedna. Niesamowite zdanie. Bóg tylko Przenajświętszy wie, czy żywy powrócę. Ale to nic. Nie jeden ja taki syn i nie jedna ty taka biedna matka. A Polska jest tylko jedna. Twój syn. Takie były kobiety, takie matki, takie Polki. I takich umiały rodzić i wychować synów i wnuków. Nie głosiły pięknych haseł, z którymi czyny nie szły pod parę. Nie krzyczeli Polska, myśląc sukno, interes, dochód, przywilej. Kilkanaście lat później Kroniki powstania warszawskiego odnotowały, że inna matka straciła w czasie tego powstania jedynego syna, z którym wiązała wszystkie swoje nadzieje. Kiedy powiadomiono ją o śmierci jej Jarza, ta zamilkła tylko i stężała z bólu. Próbowano jej dodawać otuchy, a ona odpowiedziała: wyłabym jak wilczyca, ale przecież mój Jarz zginął dla Polski. Zofia Kossak, jedna z najbardziej polskich pisarek, dzisiaj niestety mało czytana, jak w ogóle wszystko. Odzwyczailiśmy się niestety od czytania. Przerywamy te dobre tradycje ocalające naszą między innymi miłość do ojczyzny. Niesamowity świadek odzyskiwania wolności narodu, a także mordów, jakie dokonywano na Kresach, okrucieństw wojny i zagłady Żydów. Ona ułożyła dekalog Polaka. Tak, to było 20 lat po odzyskaniu niepodległości, ale ten dekalog wydaje się ciągle aktualny. Oto jego treść. Jam jest Polska, ojczyzna Twoja, ziemia ojców, na której wzrosłeś. Wszystko, czym jesteś, po Bogu zawdzięczasz mnie. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody. Pamiętaj, abyś w Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie. Czcij Polskę, ojczyznę Twoją, jak rodzoną matkę. Z wrogami Polski walcz wytrwale, do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach Twoich. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętam, że tchórz nie może być Polakiem. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzam, że jesteś Polakiem. Nie dopuść, by wątpiono w Polsce. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość, zasługi, dorobek i majestat. Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował więcej niż samego siebie. Po Bogu najbardziej miłuję Polskę, mówił kardynał Wyszyński, wyświęcony w tej katedrze. Nie zdołamy sobie powiedzieć wszystkiego, co powinniśmy z okazji dzisiejszego święta. Zresztą bogactwo wspomnień, rozważań, przypomnienia faktów były tak liczne i tak wielkie, że pewnie dziś każdy mówca ma dylemat, co przypomnieć, na kogo zwrócić uwagę, co powiedzieć. Może przede wszystkim na siebie. Ojczyzna to matka rodzona. Ma prawo do miłości swoich dzieci wobec ponurej, zimnej wojny. W naszym kraju, pośród naszego narodu, w dniu także dzisiejszym, może ta odpowiedź, by uwagę skierować na własne serce i wyrzucić z niego wszystkie kwasy, może ta odpowiedź jest najbardziej nam dzisiaj potrzebna.